Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, lecz o dniu owym lub w godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zwrócą się w nas. Te teksty apokaliptyczne dotyczące końca świata zawsze napełniały ludzi pewną bojaźnią. No takie zdanie: zaćmi się słońce, księżyc nie da blasku, gwiazdy będą padać z nieba. Przerażające to na pierwszy rzut oka wygląda, to znaczy, że Ziemia zostanie zniszczona, że cały kosmos zostanie zniszczony, unicestwiony. Otóż pamiętajmy, że nie można interpretować danego problemu w świetle tylko jednego cytatu z Pisma Świętego. Trzeba znaleźć paralelne teksty i do nich się odwołać. Na przykład tak samo koniec świata. No właśnie, czy to będzie koniec świata? Opisuje Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Posłuchajmy, to jest inny tekst. Czy ktoś buduje złotem, srebrem czy drogimi kamieniami, okaże się w dzień sądu. Ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeżeli dzieło czyjeś się ostoi, budowniczy otrzyma nagrodę. Jeżeli zaś spłonie, to utraci on nagrodę, choć sam ocaleje, lecz będzie podobny do tego, kto przeszedł przez ogień. Czyli to nie koniec. Czyli to będzie próba. Kto z czego buduje? Czy ktoś buduje z makulatury, ze słomy, z siana? Czy ktoś buduje ze złota, ze srebra, czy z kamienia? To sprawdzi ogień. A jeśli ktoś buduje z tych marnych rzeczy, to jego dzieło zginie. Natomiast on sam nie zginie, lecz będzie podobny do kogoś, kto przeszedł przez ogień. Może widzieliśmy takich ludzi opalonych, zaczadzonych, cuchnących właśnie ogniem i spalenizną. Tacy będą biedni, okaże się, choćby nie wiem, jakie mieli sobie mniemanie za życia, że tak naprawdę nic nie zbudowali. Przypomnę tu w środowisku akademickim przykład pewnego studenta, któremu notorycznie zaczynało brakować kasy na studiach, więc zdobył się na decyzję, że sprzeda skarb swojego życia, zbiory filatelistyczne i wziął pod pachę klasery z albumy ze znaczkami, klasery swoje. Poszedł do sklepu filatelistycznego, rozłożył to z nieukrywaną dumą przed rzeczoznawcą i pan zaczął kartka po kartce przeglądać te znaczki i niektórymi zatrzymał się z lupą i trwało to wszystko z pół godziny, bo tych klaserów było z 6 czy 7. I kiedy obejrzał wszystko, powiedział: kupuję od pana jeden znaczek, ten polski przedwojenny. Ale mówi: przepraszam, pan chyba nie zauważył, ta seria boliwijska, też przedwojenna, unikalne watykańskie znaczki. Nie, nie, dziękuję bardzo, to mnie nie interesuje. Ten jeden polski kupuję. I on mówi: proszę księdza, a ja myślałem, że mam takie zbiory. My pójdziemy do nieba, całą walizkę będziemy tachać tych dyplomów, olimpiady szkolne, pochwały od kolegów, od znajomych, nasze osiągnięcia takie czy inne. Pan Bóg powie: kupuję od ciebie jeden znaczek. Kiedyś zatrzymałeś samochód i przeprowadziłeś staruszkę przez ulicę. Kiedyś cała twoja grupa studencka mówiła o tym, że wykładowca jest podły. Ty jeden powiedziałeś: ale my też nie lepsi. Kupuję, kiedyś oddałeś ostatnią kasę tam bratu swojemu, bo mu brakowało na wyjazd na obóz. To od ciebie kupuję. Resztę, sorry, dzięki, ale ten towar w niebie nie chodzi. Przyjdzie próba, ale to nie będzie koniec. I proszę państwa, to jak my reagujemy na to, że kiedyś przyjdzie ta próba, to jest też znak, co nasze serce tak naprawdę mówi na temat naszych osiągnięć. Jeśli ktoś się mówi: ojej, będzie próba, to wszystko się wyda. Czuję się niepewnie trochę. Proszę sobie przypomnieć słowa, dość znany film, niezbyt chrześcijański Herr Milosza Formana, o tych hipisach, jak Claude'a Bukowskiego ojciec odprowadza do wojska i stoją na przystanku. Prawdziwie męska rozmowa między ojcem a synem. Ojciec mówi do syna, tylko nie pisz za często. A potem mówi Claude, nie martw się. Niech się martwią cwaniacy. O naiwnych zadba Bóg. Proszę Państwa, chciałem Wam wszystkim powiedzieć, nie martwcie się naiwni. Niech się martwią cwaniacy. Bo o naiwnych zadba Bóg. I proszę zrozumieć, że chrześcijaństwo nie jest dla naiwnych, ale w pewnym sensie to jest dobrze, kiedy świat nazywa nas naiwnymi. My, którzy budujemy, wyśmiewani często przez świat, bądźmy dobrej myśli. Bóg sprawdzi i okaże się to złotem, jeśli będzie oparte na Ewangelii. Co nas jeszcze przeraża, że jeśli już to ziemia przeminie, ten doczesny świat przeminie, to co zostanie? My umieszczamy często przyszłość, zbawienie, wieczność w jakiejś nieokreślonej, eterycznej przyszłości, jakiejś futurystycznej wizji, której w zasadzie nie mamy, jak to będzie. I jeszcze raz przypomnę, to już mówiłem przed kilkoma miesiącami. Był jeden człowiek, który do tej pory zmartwychwstał na ziemi. Nazywał się Jezus Chrystus. I nie odszedł jako jakaś pozytywna energia, Jezus jaka drgająca wibracja w jakąś świetlaną przyszłość, tylko wyszedł z grobu i usmażył grilla dla przyjaciół. Potem jeszcze, żeby nie mieli wątpliwości, to zjadł z nimi tą rybę. Potem pokazał im swoje rany, chociaż był już w innym świecie. Przechodził przez drzwi, był poza czasoprzestrzenią, ale ten świat zostanie oczyszczony. To dlatego będzie ogień. Proszę Państwa, nie jeden z Was już kiedyś coś w czymś wypalał, moczył w kwasie, trzeba było wymoczyć jakiś detal w kwasie, żeby rdza odeszła, czy w jakimś odrdzewiaczu. Otóż w tym znaczeniu koniec świata to będzie taki odrdzewiacz dla świata i potem świat będzie czysty i błyszczący i będziemy też jedli grilla z Panem Jezusem. I będziemy przechodzić przez drzwi. Proszę zwrócić uwagę, ja dopiero niedawno zorientowałem się, że to też ważny szczegół. Dlaczego Pan Jezus nie mógł zastukać, no tylko przez drzwi przechodził? Czy zwróciliście uwagę, że naszym problemem w życiu są drzwi? Drzwi serca Twojego Syna. Od tylu lat próbujesz przez nie przejść. Nie potrafisz. Drzwi serca Twojego Ojca. Tak byś chciał z Ojcem pogadać, tato, o Twojej młodości, o Twoich problemach. Zamknięte. Proszę zwrócić uwagę, temat drzwi w dzisiejszej kulturze robi coraz, w dzisiejszej naszej cywilizacji robi coraz większą furorę, coraz lepsze drzwi metalowe, drzwi gerdy, drzwi z bolcami, drzwi, podwórka pozamykane, ochroniarze, na soczewkę się wchodzi, no, a tam nie będzie drzwi. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, ale kiedy wejdziemy, daj Boże, wejdziemy w tą rzeczywistość, rzucimy się tacie i mamie na szyję, powiemy, mamo, tyle Ci mam do opowiedzenia. Pierwsze z 300-400 lat w niebie to będą ploty i wspomnienia. Tato, jak ja Ci chciałem coś kiedyś powiedzieć, ale te drzwi od Twojego pokoju były zamknięte. Zawsze byłeś za drzwiami telewizora, gazety. Za gazety wydawałeś rozkazy i polecenia dla całej rodziny. Jezus przechodził przez drzwi. Jeden Pan kiedyś powiedział, to nieprawdopodobne. Naprawdę będę mógł wejść bez pukania do sąsiadki? Ale tak będzie. Proszę Państwa, to jest problem drzwi. Zwróćcie uwagę, ludzie pytają o te powołanie do samotności. Do psychologa chodzą. Nie mogę nawiązać relacji. Nie mogę. Niby jesteśmy wszyscy blisko siebie. Ale ilu z Was to obecny w kościele myśli, fajny chłopak stoi, taki czysta twarz. Ale jak ja z nim pogadam? No ja. No niemożliwe. No. Serwisy randkowe się szerzą. Przeznaczeni inni tu, żeby... I ludzie stukają. Proszę księdza, próbowałem, ale nie. Zostałem zamknięty. My sami do swoich drzwi boimy się podejść. Jezus przechodził przez drzwi. Co za piękna perspektywa zmartwychwstania. Będzie ten ogień wielki, bo tej rdzy jest dużo. Ale to będzie oczyszczenie świata. Chrystus przebędzie z wielką mocą. Ależ to będzie wejście. Czego nam brakuje? Mocy. Nie daję sobie rady. Nie potrafię pokonać swoich słabości. Nie daję sobie rady z małżeństwem. Nie daję sobie rady z życiem. Znowu upadłem w czystości. Jestem taki słaby. Depresja mnie przygniata. Proszę księdza, tu mnie boli. Tu dosłownie, fizycznie mnie boli, kiedy pomyślę o nowym dniu. Kiedy rano otwieram oczy. Kiedy rozumiem, że muszę iść do spowiedzi, bo w nocy znowu coś się stało. Proszę księdza, jak jestem słaby, jak jestem rozłożony. Rodzice, proszę księdza, nie mam zupełnie wpływu na dzieci. Proszę księdza, jestem taka bezradna wobec alkoholizmu ojca. Nic nie potrafię zrobić. Chrystus przyjdzie z tym, czego nam brakuje. Z wielką mocą. A ktoś zapyta, no nie może dać jej teraz. Nie może nam jej dać teraz. Otóż teraz jeszcze serce nasze nasiąka. Jeszcze nasze serce musi być otwierane. Musi się do końca otworzyć. I dopiero wejdzie w to moc. Ale to jest próba generalna, to my oczekujemy na przyjście tej mocy. Mówi nam Apokalipsa, przepraszam, ta dzisiejsza Ewangelia, on wtedy pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata. Jakie to piękne. Pan Bóg wysyła łódki ratunkowe. Pan Bóg wysyła łodzie po rozbitków, samoloty z bezludnych wysp. My żyjemy na bezludnych wyspach. I machamy, niech mnie ktoś znajdzie. Jak osiołek w szeregu, mnie wybierz, mnie, panie, tu jestem, help. Mówiłem wam kiedyś, co człowiek powinien robić, kiedy jest sam. Jak owieczka, beczeć. No po prostu, drogie panie, dobrze, że beczycie, tylko beczcie w stronę Pana Jezusa, żeby on to usłyszał. Jestem tu, układamy, dlaczego dzieci się buntują. Dlaczego dzieci się buntują? Dlaczego podpalają firankę w pokoju? Oni krzyczą, tato, zauważ mnie. Zauważ mnie. W ostateczności mówi dziewczyna do chłopaka, ja się otruję, ja się zabiję. Zauważ mnie, ja mam problemy. Jezus wysyła tratwy ratunkowe, po nas wszystkich wyślę. Wszystkich dostrzeże, nikogo nie zapomni. Wyślę aniołów. Proszę Państwa, my jak myślimy o aniołach, to mamy tutaj takie różne anioły, aniołki w wersji dużej, małej w Kościele Świętej Anny. Ale przyznam Wam szczerze, że ja sobie lubię inaczej aniołów wyobrażać. Po akcji z 11 listopada 2001 roku ja widzę aniołów jako tych strażaków, którzy podchodzili do tych ruin i tam 5 metrów za tego żelbetonu, połamanych tych żelbetonowych płyt, za tych drutów żelbetonowych widzieli twarz. I krzyczeli te piękne słowa, które każdy z nas chce usłyszeć. Idziemy po Ciebie. A potem zaczepiali wielkie dźwigi i podnosili te wielkie płyty ostrożnie. A potem brali piły i cieli, że iskry szły w tych swoich hełmach i kaskach i podawali rurką tlen. Aniołowie nas tak będą ratować. Proszę Państwa, my jesteśmy przywaleni płytami żelbetonowymi. Ja nieraz, kiedy ktoś przychodzi na rozmowę, to jakbym go widział z 5 metrów. A tu takie płyty, a tu takie... Tną aniołowie to wszystko. Proszę, myśmy sobie tak aniołów wyobrażali jako te delikatne dziecięce twarze, kobiece nawet twarze. Przypomnę tą anegdotę, kiedyś siostra kazała dzieciom namalować anioły i chłopak maluje anioła i to trzecie skrzydło już maluje. Siostra mówi, czy ty widziałeś anioła z 2 skrzydłami, z 3 skrzydłami? No widziałeś anioła z 3 skrzydłami. On mówi, a siostra z 2 widziała? Kto to? Bo przepraszam, ja przeczytałem może ten tekst, aniołowie, pośle aniołów swoich z 4 stron świata i myśmy się tym nie zachwycili. Aniołowie prowadzą bitwy. Oni sobie z demonami nieraz nie mogą poradzić. Nieraz trzeba archanioła Michała, żeby powstrzymał stada demonów. Tam trwa wielka bitwa. Aniołowie się o ciebie tłuką. Oni ciągle w niebie jeżdżą na sygnale, mają uprzywilejowane samochody i ciągle mają wezwania i my ich mało wzywamy. Pamiętacie z tych filmów katastroficznych, siedzieli gdzieś tam na Posejdonie, statku odwróconym, czy na naszym filmie Skarb powojennym, zasypani ludzie i siedzą przerażeni i nagle ktoś mówi cicho, słyszycie? Stukają, idą po nas. I co wtedy oni zaczynają robić? Wrzeszczeć zaczynają. Jeśli coś w twoim sercu zaczyna stukać, jeśli chcesz sięgnąć po Biblię, wyrzuty sumienia, masz jakieś dobre pragnienie, to aniołowie po ciebie stukają i wtedy wrzeszcz. I wtedy wrzeszcz. My, to co kiedy mówiłem do Państwa przy okazji tego niewidomego, który wrzeszczał Jezusie, synu Dawida. Problem nasz polega na tym, że my mówimy, jestem w tragicznej sytuacji i duchowo umieram i ja mówię to wrzeszcz. A on mówi, ratunku. Chłopak czyta Biblię, matka wchodzi do pokoju. Jezu, rzucił Biblię, gazetą się zasłonił, żeby tylko mama nie zobaczyła, że ja Biblię czytam. Co ty wrzeszcz? Gdzie idziesz, Krzysiek? Mamo, idę się pomodlić. Ilu z nas nie stać na taki krzyk, żeby sobie Biblię rozłożyć, żeby się pomodlić, o rany, żeby mnie tylko matka nie zobaczyła, że ja klęczę. Czekam, aż wszyscy śpią. Klęczy się człowiek, odmawia różaniec, tata wstał do toalety w nocy, już się zrywa pod łóżko, żeby tylko... Co to jest wrzeszczenie nasze? Jadę na rekolekcję. Do Kalisza, do Gdyni, do jezuitów, do Starej Wsi, na Ignacjańskie. Chodzę, szukam, robię sobie notatki, wypisuję. Państwa ciągle zachęcam do tego wrzeszczenia. Aniołowie nas szukają, tylko my musimy podać im swoją lokalizację właśnie krzykiem. Jak oni krzyczeli w tych wszystkich katastroficznych sytuacjach, w których się znaleźli. Wrzeszcz. Aniołowie przyjdą. Ci Boży strażacy z piłami do cięcia żelbetonu. Ja wiem o tym, że wielu z was się czuje jak pod żelbetonem. Totalna depresja, totalny smutek, ale to jest do rozcięcia i Chrystus to dziś obiecuje nam. Nie zapomniałem o was, tylko musicie się nauczyć właśnie wrzeszczeć. Czy ten tekst jest dla nas jakoś egzotyczny, że to kiedyś, gdzieś? Nie, kochani. Każdy z nas przeżyje koniec świata w chwili swojej śmierci. Do końca świata zostało nam 30 lat, 40, 15, 6 lat, 3, może 2 miesiące. Każdemu z nas zaćmi się słońce, każdemu z nas księżyc przestanie dać blask. Większość ludzi umiera w ucisku, niektórzy umierają nagle, wychodzą na ulicę, potrąci samochód, śmierć na miejscu, ale wielu ludzi umiera po wielkim ucisku, w szpitalu, w starości, w obozie, na wojnie ludzie umierali, w Oświęcimiu, to był nieprawdopodobny ucisk. Oni naprawdę mogli myśleć, że to jest koniec świata. Oni naprawdę mogli myśleć, że to jest koniec świata. I dlaczego taki ucisk ma być? Bo dziś Ewangelia mówi, w owe dni po wielkim ucisku, ucisk będzie ostatnią szansą dla nas, żebyśmy się dowiedzieli, co mamy w sercu. Dlaczego taki ucisk? Dlaczego takie nieszczęścia? Dlaczego takie tragedie w naszym życiu? Dlatego, że tak głęboko mamy zaspawane serce. I nieraz nie ma innego sposobu, żeby to ruszyć. Przyjaciela się poznaje w biedzie, serce się poznaje w biedzie. My żyjemy w półśnie. Żeby kogoś obudzić z półsnu, trzeba go uderzyć w twarz nieraz. To jest dla rodziców nieraz trudne zadać ból dziecku, ale nieraz mama mówi, dzieciątko nie zasypia, już jedziemy do domu, już nie śpi, bo jak mi się roześpisz tutaj w gościach, to co ja z tobą potem zrobię? I no syneczku, nie śpi, mamusia cię prosi. No. Jezus mówi, nie śpijcie i uderza nieraz w twarz. A serca nasze są uśpione w takim półśnie. Przypominam historię świętego Augustyna, który przed swoim nawróceniem, w zasadzie to już był jego pierwszy proces nawrócenia, on wiedział, że Kościół ma rację we wszystkim, co naucza. On wiedział, że nauka Kościoła jest słuszna i pozostawał niewierzącym. Przypomnę do takiego porównania, że my nieraz leżymy rano w łóżku i wiemy, że powinniśmy wstać. I wiemy, że wstanie to jest bardzo mądry pomysł. Ha, my już powinniśmy być w łazience od 10 minut. I leżymy dalej. My często wiemy, że nauka Kościoła jest słuszna, że modlitwa jest bardzo mądrą rzeczą i te rekolekcje, co ksiądz mówi, to jest pierwszorzędna sprawa. I nic nie robimy. I nic nie robimy. I wtedy Chrystus musi dać ucisk, żebyśmy się przed śmiercią dowiedzieli, co jest na dnie naszego serca, żebyśmy zaczęli krzyczeć. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, o ile dobrze pamiętam, jest jedna sytuacja, że się ktoś odezwał do Chrystusa słowem Jezu. Bo niektórzy mówili Jezu, Synu Dawida, Mistrzu, a ktoś powiedział do Jezusa per ty. Jeden taki się znalazł, co powiedział do Jezusa ty. Znaczy, no nie ty, tylko Jezu, po imieniu. Przeszedł z Jezusem per ty. Kto? Łotr na krzyżu. Kochani, jak on już był na krzyżu, to już nie było księże doktorze habilitowany, księże eminencji, tylko Jezu, Jezu, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w niebie. Wiesz, po co ci się kręci w życiu? Żebyś przeszedł z Jezusem per ty. Bo jeszcze się mądrzysz. Bo jeszcze się chcesz pokazać. Jezus musi nam otworzyć serce do dna, żebyśmy z dna zawołali. Ciągle to Państwu powtarzam. Bardzo mnie zaintrygowała informacja tych, którzy badają katastrofy lotnicze. Wiele katastrof lotniczych już zbadali, przyczyny techniczne, sytuacje tam w powietrzu i badają czarne skrzynki, dlaczego doszło do tej katastrofy. I wiecie, co przy okazji zauważyli? Że wszyscy lotnicy, no oni mówili, że wszyscy, Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Polacy, Rosjanie, wszyscy, kiedy samolot już leci w dół i pikuje w dół, wszyscy krzyczą dwa słowa. Chociaż nie mieli tego na kursach szkoleniowych. Wszyscy krzyczą dwa słowa. O Boże i o Mamo. Wszyscy lotnicy. Wiecie, dlaczego nas samolot nieraz pikuje w dół? Żebyś krzyknął o Boże. Żebyś krzyknął o Boże. O to chodzi. Dlatego musi być wielki ucisk przed końcem świata. Żeby to nas zmobilizować. Słońce się zaćmi i księżyc nie da blasku. My mamy swoje słońca. My mamy swoje słońca w świetle, których widzimy świat tak jak nam właśnie świat pokazuje. Jeśli jesteś przystojniejsza, to masz lepiej od tej mniej przystojnej. Jeśli jesteś bogatszy, masz lepiej od tego mniej bogatego. Jeśli jesteś zdrowy, to masz lepiej od tego, który jest chory. Tak nam pokazuje słońce świata. To słynne powiedzenie, lepiej być zdrowym, bogatym i młodym niż starym, biednym i chorym, nie? A nie zawsze, proszę Państwa. Niektórzy bogaci, młodzi, zdrowi są ujeżdżani przez demona i nawet o tym nie wiedzą. I dlatego to słońce zgaśnie. Czy zostanie ciemność? Nie. Proszę zwrócić uwagę, że w Apokalipsie jest o świętym mieście Jeruzalem napisane, że chrześcijanie nie potrzebują światła słońca. Ich światłem jest baranek. Ich światłem jest Jezus. To dlatego wielu ludziom się robi ciemno przed oczami, kiedy dziewczyna rzuci ich narzeczony. Wszystko zgasło nagle. Proszę księdza, moje życie nie ma sensu. Ale gdzie Jezus? Wtedy się okazuje, że nie było światła. Proszę mi wierzyć, jeszcze raz wrócę do swojego ulubionego tematu. Wszystko to jest kwestia światła. Ja ten kościół mogę za chwilę tak oświetlić, że będzie przerażająco ponury. Poproszę panów o światło, ustawią reflektory inaczej, dadzą trochę zieleni. I jeszcze muzyka, która jest światłem dla ucha. I ten kościół stanie się bajecznie kolorowy. Jak się dwóch filmowców spotkało, jeden mówi, wiesz, ożeniłem się, a ładną masz żonę, to zależy jak światło ustawić. Proszę państwa, szatan jest mistrzem oświetlenia. On ma całe zestawy reflektorów i krzywych luster. I wszystko nam ustawia. Pamiętacie ostatnią scenę, przepraszam, znowu nie jakiś wielki film, Wejście smoka, jak się tłukli w tym salonie luster? I nie wiesz już, gdzie jest ten demon. I już nie wiesz, gdzie jest przyjaciel. I ludzie przychodzą, że księdza, ja zgłupiałem. W jednym lustrze jestem chudy i szczupły i wysoki. W drugim lustrze jestem niski, gruby. Tu mam taką głowę, tu takie uszy. Szatan nas nie dotknie. Nie ma prawa. Ale lustra to ci może poustawiać. Ale reflektory ci całą noc szykuje, że tylko oko otworzysz i mówisz, ale badziewie dookoła. A to wszystko zostało zaaranżowane. Jest mistrzem efektów technicznych, proszę państwa. My ciągle oglądamy filmy science fiction czy sensacyjne i mówimy, jak oni to kręcą. Ale my wiemy, że to jest lipa. Szatan jest lepszy, bo on w naszym życiu tak kręci, że my mówimy, takie jest życie. Nie, nie mówimy, ale mi to szatan poustawiał, no. Że matka wydaje mi się najgorszym wrogiem na świecie. No na litość boską, walnę się w tą głowę, co ja myślę, no ale tak mi wyszło. Tak mi mamę oświetlił, ojca, brata, siostrę, dom rodzinny, że my wstajemy i mówimy, nienawidzę tego domu. A na emeryturze mówimy, mój ojciec był wielkim człowiekiem. Tak światła ustawia i dlatego Chrystus mówi, zgasną te światła. Zgasną te światła. Gwiazdy. My od wieków ludzie po gwiazdach chodzili. Może nieraz i dzisiaj się ktoś ratuje tą gwiazdą polarną, żeby sprawdzić, gdzie jest północ. Zgasną gwiazdy. Innaś. Przyjdzie Chrystus z mocą. Zajaśnieje Chrystus. I wszystko zobaczymy w Jego świetle. Świat trzeba wyszorować z brudu. Z tych różnych dekoracji, które tu zostały zrobione. Zgaśnie słońce. To jest radosna Ewangelia. Radosna Ewangelia, bardzo radosna. O tych otwartych drzwiach, o tym grillu, o tym Jezusie, o tym świetle, że w końcu wszystko zobaczymy w świetle naturalnym. Ktoś powiedział, że przed bramą do nieba będą takie sterty przeciwsłonecznych okularów. Ludzie będą zrzucać te czarne okulary, te gogle różne, prawda, przeciwsłoneczne, które nas chroniły przed spojrzeniem Jezusa. Będziemy po prostu to zrzucać i nagle powiemy, Boże, jaki świat jest ładny, jaki on jest piękny. Kochani, dlatego, kochani naiwni chrześcijanie, z radością oczekujemy na to, że Jezus zrobi porządek i nasze pragnienia, oby były wielkie, oby nam nikt ich nie zabrał, że nas do tego doprowadzą. Ja wiem, że mimo wszystko, ja tu Państwa bardzo często próbuję zachęcić, byśmy spojrzeli na to z taką miłością, ciepłem, bez tego lęku, który gdzieś się przykleił często nam w dzieciństwie. Przypominam sobie taką bardzo ciekawą historię pewnego człowieka, który bał się ciągle Boga, bał się piekła, bał się sądu ostatecznego. Inteligentny człowiek i mówił tak, Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś dobry, że Ty za nas umarłeś, że Ty nas karmisz swoim ciałem. Ja to wszystko wiem, ja Biblię czytałem, ja z księdzem rozmawiałem, ja to wszystko wiem, że Matka Boża jest dobra, że łaska jest nieskończona, że Ty przebaczasz, a ja się Ciebie boję. Bo Ty tak zawsze mądrze mówisz. Ty tak zawsze krótko i mądrze powiesz. Jak się wchodzi do kościoła, to jest taka cisza i krzyż i takie wszystko jest poważne. I naprawdę taki dobry, szczery człowiek. No i co ja zrobię, że się Ciebie boję? Jak słyszę słowo sąd, jak słyszę słowo ostateczny, to mnie przerażenie jakieś bierze. I wiecie co? Nieprawdopodobna historia. Bo ten człowiek miał sen, że był w cyrku. I siedział niedaleko tej takiej barierki niewielkiej, która jest w cyrku okrągła. I był pokaz klaunów. Jeden z klaunów tak odwrócił się od ludzi i podszedł do tego chłopca. I zaczął rzucać piłeczkami. I on mówi, proszę księdza, ja wiedziałem, że to jest Jezus. I głowę przechylał. I rzucał piłeczkami. I klaskał. A kiedy skończył swój pokaz, on nie miał takiej twarzy jak Chrystus biblijny, ale ja wiedziałem, że to jest Jezus. W tej czapce klauna. A potem zdjął tą czapkę, podszedł jeszcze do tego chłopca i powiedział, podobało ci się? I wtedy się obudziłem. Jezus będzie dla ciebie klaunem. Jezus dał z siebie zrobić byle co. W koronie cierniowej śmiali się z niego jak klauna w cyrku. Żeby cię tylko przekonać i to twoje chore serce w tych ciemnych okularach, nie bój się mnie. Ufaj. Przychodzę, by oczyścić świat. I kiedy z początku byłem trochę zbulwersowany tym snem, bo gdyby ktoś namalował Pana Jezusa jako klauna, to miałby do czynienia z naszymi kościelnymi grupami specjalnymi, które by go na pewno do sądu podały. Ale myślę, że tutaj się jakoś dobrze zrozumieliśmy. I wtedy przypomniał mi się wiersz Tadeusza Różewicza, Nieznany list. Wiersz, który apokryficzny, taki wiersz, który mówi o liście, który Pan Jezus napisał do swojej matki. Napisał go wtedy, kiedy się pochylił i pisał ręką na piasku. Jakby Różewicz zajrzał Panu Jezusowi przez ramię i jedyny na świecie zobaczył, co Pan Jezus wtedy pisał. A według tego poety Jezus napisał tak. Matko, są tak ciemni i prości, że muszę pokazywać cuda. Robię takie śmieszne i niepotrzebne rzeczy, ale Ty zrozumiesz i wybaczysz synowi. Zamieniam wodę w wino, wskrzeszam umarłych, chodzę po morzu. Oni są jak dzieci, trzeba im ciągle pokazywać coś nowego. Wyobraź sobie. Ale kiedy zbliżyli się do niego Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, zasłonił i wymazał litery na wieki. I dlatego nie ma tego w Ewangelii. Jezus robi takie śmieszne i niepotrzebne rzeczy. To jest przepiękny tekst. Jezus, który się wstydzi. Maryjo, przepraszam, że ja twój syn takie niepoważne rzeczy robię. Ale ja już nie wiem, jak dotrzeć do ich serc. Żeby oni się nie bali. Żebyśmy się nie bali wtedy, kiedy On po nas w ostatecznym dniu przyjdzie. Amen. Przedstawmy dobremu Bogu, który szykuje dla nas wielki dzień triumfu mocy i zmartwychwstania. Przedstawmy Mu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby pasterze Kościoła mocą Bożego Słowa, mocą sprawowanych sakramentów rozcinali ten beton, ten żelbeton, te pręty, którymi są zniewoleni ludzie, dzieci Boże. Ciebie prosimy. Za tych, którzy się ciągle boją, boją się Boga, bo mają Go ustawionego w krzywym świetle demona, aby pamiętali o Jego wielkiej dobroci i szukali jej przede wszystkim w Biblii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy przeżywają jakąś tragedię, którym zgasło światło w ich życiu, którzy dowiedzieli się, że są nieuleczalnie chorzy, których opuścił ktoś bliski, mąż, żona, którym zmarło dziecko, aby nie zgasło im światło nadziei, aby ich światłem był Baranek Boży. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Tadeusza Wytrykowskiego, Bronisława Adamczyk, niech odnajdą swoje mieszkania w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby przyszły świat, to życie wieczne, było dla nas nie jakąś właśnie eteryczną abstrakcją, ale konkretem, na który będziemy czekać, tęsknić i gorąco go pragnąć. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przyjdź do nas i nie zwlekaj. Tak bardzo Cię potrzebujemy, tak bardzo tęsknimy za tym światem, gdzie będziemy przez drzwi wchodzić do swoich serc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.